Życie jest utkane z różnych decyzji. Wybory nas tworzą, pomagają nam stać się sobą, ludźmi spełnionymi, świadomymi tego, kim jesteśmy, ale też tego, kim chcielibyśmy być. Dziś książka papieża Franciszka o sztuce i przydatnej na co dzień umiejętności rozeznawania. To są dobre książki w Radiu Kraków Kultura. Zapraszam, Anna Łoś. Książka autora samego papieża Franciszka. Rozeznawanie, Boży głos w sercu. Państwa i moim gościem jest Tomasz Terlikowski, publicysta, pisarz, wnikliwy komentator życia nie tylko religijnego. Taki fragment, jakże skomplikowaną czynnością jest rozeznawanie. Jednak tak naprawdę życie jest skomplikowane i jeśli nie nauczymy się go odczytywać tak skomplikowanego, jakim jest, to grozi nam, że je zmarnujemy, przeżywając je za pomocą wybiegów, które prowadzą do naszego poniżenia. To nie jest książka, tak powiem, słodka, mówiąc krótko, że to wszystko jest takie łatwe, proste. To jest rzeczywiście rzecz, która mówi o tym, czy to, że jesteśmy tutaj, będzie miało sens, czy też życie nam przecieknie przez palce.
Ja bym powiedział, to pewien paradoks będzie, ale powiedziałbym, że warto przeczytać książkę papieża Franciszka Rozeznawanie trochę obok książki tego wybitnego, nawet nie wiem, czy czeskiego, czy francuskiego, bo sam różnie się określał, pisarza Milana Kundery.
A właśnie.
Nieznośna lekkość bycia. I to jest książka, która, można powiedzieć, doskonale pokazuje, co nam grozi. Nie mówię o wszystkich bohaterach, bo to jest skomplikowana powieść, ona ma różne, można ją różnie
świetnie
czytać.
Świetnie napisana, warto do niej wrócić też, prawda? Ale pod takim względem też.
Warto zobaczyć, że ona pokazuje, co jeśli nie rozeznajemy. Co jeśli zaczynamy, nie nadajemy naszym wyborom ciężaru, wagi, znaczenia. No, tam jest przynajmniej kilka takich postaci, które rzeczywiście tak żyją. No, można zadać pytanie, czy nie ubezsensowniły swojego życia. To jest twarda teza, ale warto te dwie książki przeczytać równocześnie, albo po sobie oczywiście, niekoniecznie równocześnie, żeby zrozumieć, o czym mówimy. Tak, papież Franciszek mówi o tym, że i to wcale nie chodzi tylko o to, żeby powiedzieć, jak wybieramy religijnie, to jest dobrze, a jak wybieramy niereligijnie,
to jest źle,
to jest niedobrze. Tak. Papież Franciszek mówi na przykład, pewne formy religijności, nawet bardzo dobrze widoczne, nawet świetnie się pokazujące, nawet sprawiające świetne wrażenie, mogą być w rzeczywistości czym innym. Mogą być ukrywaniem tego, co w nas jest głęboko skryte. Mogą być fałszywe w swojej głębi. Mogą być ucieczką przed pewną rzeczywistością. I tak dalej. Teraz tu chodzi nie tylko o to, żeby rozeznać, jak się zachować, ale również o to, żeby rozeznać, jakie są moje prawdziwe intencje, jakie są prawdziwe podstawy mojego zachowania. Czy to na przykład nie jest tylko lęk? Czy ja nie uciekam przed trudną rzeczywistością, w bezpieczną przestrzeń tego, co było, albo w bezpieczną przestrzeń przepisu, normy, zasady, tylko po to, żeby nie narazić się na niebezpieczeństwo, tylko po to, żeby nie podjąć wyzwania, tylko po to, żeby się nie zmierzyć z tym, co jest trudne. Papież Franciszek, jak wiadomo, znowuż ja nie zamierzam bronić wszystkich decyzji papieża Franciszka w tej sprawie. Moim zdaniem można było wiele rzeczy załatwić lepiej. Ale wiadomo, że no jest w dość takiej twardej polemice ze środowiskami tradycjonalistycznymi. I teraz, nawet jeśli uważam, że w niektórych kwestiach papież przesadza, za ostro traktuje, no to może zadać pytanie, czy pewne elementy takiego pragnienia powrotu do tego, co było, to nie jest tak naprawdę chęć budowania u niektórych osób, budowania rzeczywiście głębokiej duchowości, ile ucieczka przed zmieniającą się rzeczywistością. Ja czasem słucham szczególnie młodych tradycjonalistów, czy czytam ich i na przykład słyszę, że no to jest zupełnie oczywiste i to jest dobra, stara nauka Kościoła, że kobieta powinna być w domu i zajmować się rodziną i jeszcze chodzić odpowiednio ubrana, a mężczyzna powinien zarabiać pieniądze i tak dalej. Teraz to jest oczywiście pięknie budowane religijnością, o tym czasem też pisze Franciszek w odniesieniu do księży, do części księży.
Tak, mówi o tej kazuistyce, że może być sztywność i kazuistyka, prawda?
Ale z drugiej strony możemy zadać pytanie, czy to nie jest, czy to przypadkiem nie jest ubrana w formę religijną, ucieczka przed rzeczywistością.
No i pewnego rodzaju wygoda też, świata, nie? No właśnie.
Emancypacji kobiet. To znaczy, to się zmieniło. Tak, zresztą w Polsce, powiedzmy sobie szczerze, te opowieści o tym, że kiedyś panie nie były w domach, a mężczyźni pracowali, prowadzić. To jest w ogóle nieprawda. To znaczy w Polsce się nie da do tego wrócić, bo tego modelu
nie ma do
w
czego
Polsce
wracać. No właśnie, tak
nie
naprawdę.
Było.
Nie było, oczywiście.
Tak, znaczy tego modelu nie było. Komuniści już, to już komunizm to zmienił, ale tak naprawdę to zmieniło to wcześniej rzeczywistość i powstania i no przede wszystkim na roli to zawsze pracowali wszyscy, to trzeba też sobie jasno powiedzieć. Rodzice świętego Maksymiliana pracowali oboje, chociaż obydwoje byli robotnikami, więc to jest powrót do czegoś, co nigdy nie istniało. I teraz Franciszek mówi, czy to jest rzeczywiście prawda, czy to jest ucieczka przed czymś. Nie godzicie się na głęboką zmianę pozycji kobiet, dodajmy w wielu kwestiach zmianę na lepsze. No więc ubieracie to w formę religijną i mówicie, my teraz zrobimy zupełnie inaczej. No, czy Franciszek mówi, macie obawę przed zmieniającym się światem, więc mówicie, wrócimy do formy kościoła, która istniała, ona też takiej formie, jakiej się mówi, nie istniała nigdy, ale która istniała kiedyś. No dobrze, ale przeszłość nie jest odpowiedzią na teraźniejszość. Papież Franciszek często cytuje takiego, no znowuż to skomplikowane, bo nie, to jest oczywiście, kiedy on wypowiadał to zdanie, pisał to zdanie. To jest jedno z pierwszych zdań historii doktryny chrześcijańskiej. To ten historyk był jeszcze wówczas, Jarosław Pelikan, był jeszcze wówczas luteraninem. Pod koniec życia zmienił wyznanie na prawosławne, został prawosławnym. I on napisał kiedyś takie zdanie, niesamowite. I papież Franciszek bardzo często je cytuje. On mówi, otóż tradycja to jest żywa wiara umarłych.
Piękne.
A tradycjonalizm to jest umarła wiara albo martwa wiara żywych. I tu Franciszek bardzo jasno mówi, nie dajmy się zwieść. Ale mówię akurat o tym, bo to jest takie najbardziej widoczne, czy najczęściej Franciszek o tym mówi, ale takich pozorów religijności, czy pozorów moralności jest naprawdę o wiele więcej. Jest wstrząsający film Bergmana, Milczenie, sprzed wielu lat. Historia dwóch sióstr przybywają z małym chłopcem, z synkiem jednej z nich do miasta gdzieś, nie wiemy gdzie, nikt nie zna języka. One też nie znają języka, którym się tam ludzie posługują. No i jedna jest takim, można powiedzieć, obrazem kobiety do pewnego stopnia wyzwolonej seksualnie, takiej przenikniętej erotyzmem, a druga jest przykładem twardych, jasnych zasad. I dopiero w jednej z ostatnich scen my słyszymy, że to przywiązanie do jasnych zasad moralnych u niej wcale nie wyrasta z moralności. Wcale nie wyrasta z głębokiego przeżycia normy religii czy moralności, tylko wyrasta z czegoś zupełnie innego, dużo bardziej przyziemnego. No i to też są pytania, które Franciszek nam zadaje. Z czego wyrasta twoja postawa?
Otóż to jest bardzo ważne. To, co mnie bardzo poruszyło w książce, to o tym rozeznawaniu oczywiście, to jest podejście do smutku. Kiedy warto mu się właśnie przyjrzeć i traktować go jako twórcze tworzywo, zdaniem pana? Ten smutek, troszkę niegodzenie się na to, co jest wokół nas, co jest w nas. Jak odbierać ten smutek? Dlaczego on jest ważny? Może być twórczy.
No właśnie, to Franciszek fascynujące rzeczywiście wskazuje.
Fajnie,
też miałem taką refleksję, że Franciszek mówi, mamy tendencję do uciekania od smutku. Mamy tendencję do nawet czasem farmaceutyzowania go, tak? To znaczy do za szybkiego sięgania. Ja nie mówię oczywiście o sytuacji choroby i Franciszek też nie mówi o sytuacji choroby. Ale do takiego błyskawicznego zalewania
sobie,
smutku,
tak?
A Franciszek mówi, nie, smutek jest czymś, co mówi nam jakąś prawdę o nas i o rzeczywistości. Powinniśmy się przyjrzeć, jakie są jego źródła. Czasem może się okazać, że źródłem naszego smutku wcale nie jest rzeczywistość zewnętrzna, choć tak też może być, ale to, że myśmy mieli nieadekwatne oczekiwania wobec tej rzeczywistości, albo coś, co jest w nas bardzo głęboko. Franciszek mówi, smutek jest czymś, co trzeba rozważać, co trzeba zgłębiać, czemu trzeba pozwolić do pewnego stopnia dojrzeć. I także po to, żebyśmy nie uciekali przed smutkiem, bo to się zazwyczaj bardzo źle także dla nas kończy, ale także dlatego, że przecież smutek, tak jak radość, jest emocją, która do nas przychodzi. A emocje, mówi Ignacy Loyola, a za nim mówi to Franciszek, są głosem, przez który Pan Bóg do nas mówi. Czyli mówiąc inaczej, jest głosem, który mamy odczytywać w nas i oczywiście to nie jest tak, że jak jest wesoło, to jest dobrze, a jak jest smutno, to jest źle. Może być odwrotnie. Smutek z powodu zła, które uczyniliśmy, jest czymś dobrym, bo on nam mówi, nie rób tego więcej. Bo on nam mówi, musisz zacząć od nowa. Ale z drugiej strony powie Franciszek i powie Ignacy Loyola i powie także Franciszek Salezy z zupełnie innej przecież szkoły duchowej. Przesadne przejmowanie się grzechami z przeszłości, czyli tymi, które już zostały, na tyle na ile to jest możliwe, naprawione, wyznane, wyspowiadane i przebaczone, to też jest pokusa. Jeśli się zamartwiamy tym, co było, to w gruncie rzeczy skupiamy się na sobie, a nie na wdzięczności wobec Pana Boga, który nam wybaczył te grzechy. Skupiamy się na swoim smutku, a nie na tym, co on ma ze sobą przynieść. I to jest, no wóż, bardzo skomplikowane, bo Franciszek pisze o tym rzeczywiście w prosty, jasny sposób, ale zastosowanie tego do własnego życia wymaga ogromnej introspekcji. A dodajmy, zastosowanie tego do Kościoła, a Franciszek też to proponuje, jest jeszcze trudniejsze.
Smutek i strapienie też, prawda, o którym papież pisze, no, to są chyba takie emocje, czy też doświadczenia duchowe, które przenikają Kościół, prawda? Jak wyjść z tej nocy ciemnej, która dotykała mistyków, a teraz no, gdzieś tam się rozlewa na wiele dziedzin życia? Czy ma pan takie wrażenie?
No to jest, no tak, oczywiście trudno się z tym nie zgodzić. Tam jest oczywiście pocieszenie i strapienie, tak?
Tak,
bardzo ciekawa myśl jest w przypadku Franciszka, także Ignacego Loyoli, bo to ćwiczenia duchowe, to jest po prostu ćwiczenia duchowe, który mówi, nie podejmujmy decyzji w sytuacji strapienia. Hmm. Nie zmieniajmy. Ale też nie obiecujmy za dużo w sytuacji
pocieszenia. Tak.
Nie, więc to jest taki bardzo zdrowy rozsądek. Natomiast to proponuje Franciszek. Franciszek proponuje właśnie na tą ciemną noc rozeznawanie. Mówi nam, Kościół stoi wobec i rzeczywistość, i świat stoi wobec bardzo trudnego wyzwania, jakim są, to pisze papież nie tylko w tej książce, ale w wielu innych miejscach, są dokonujące się na naszych oczach bardzo różnorodne rewolucje. To jest rewolucja komunikacyjna, o niej Franciszek mówi bardzo mocno. To jest rewolucja związana z rozumieniem i postrzeganiem ludzkiej seksualności. To jest rewolucja, w którym globalne południe zastępuje globalną północ, o tak powiedzmy, w przestrzeni kościelności, nie tylko katolickiej, również innych wspólnot wyznaniowych, wspólnot oczywiście chrześcijańskich. To jest wreszcie rewolucja związana z migracją, o niej Franciszek też mówi i też każe rozeznawać, czy wreszcie z zmianami klimatycznymi, o których Franciszek mówi w wielu miejscach. I teraz, kiedy stoimy wobec tego wszystkiego, musimy także w wymiarze społecznym, chociaż oczywiście sam Ignacy mówi, rozeznawanie jest procesem indywidualnym, ale musimy rozeznawać. No i wreszcie mamy rewolucję, czy zmianę w samym Kościele, który jest bardzo różnorodny, my z Polski tego tak dobrze nie widzimy, który ma bardzo różne wyzwania przed sobą stojące i który wreszcie no już absolutnie nie jest, tak jak kiedyś myślano, taką jednością. No nie wszyscy myślą w Kościele tak samo i co więcej, nie wszyscy zadają te same pytania. Jest taki piękny punkt w Instrumentum Laboris przed tą zimową sesją synodu o synodalności, pierwszą można powiedzieć po tym okresie przygotowawczym. I tam jest takie zdanie, no, że biskup powinien odpowiedzieć sobie na pytanie, jak podchodzi do ludzi. I tu są wymienione trzy kategorie. Po pierwsze, do osób rozwiedzionych w nowych związkach. Po drugie, w sytuacjach nieregularnych, dokładnie tam jest napisane. Po drugie, do osób żyjących w związkach homoseksualnych, także do osób homoseksualnych. I po trzecie, te dwie rzeczy można powiedzieć, a z zachodniego punktu, nawet z polskiego punktu widzenia, one są dość oczywiste. No, widzimy wokół siebie ludzi, którzy żyją w takich związkach. Ale jest trzeci podpunkt, który mówi, a jak podchodzi do osób żyjących w związkach poligamicznych? I można zadać pytanie, ale o co chodzi? Znaczy, co to jest za pytanie, tak? No odpowiedź jest taka, no ale w Afryce nie ma problemu z związków jednopłciowych, natomiast jest wyzwanie dla biskupa, co zrobić z na przykład wodzem plemienia, który przychodzi i chce się ochrzcić, ale ma 10 żon. I co? Można powiedzieć, no prosta rada jest taka, oddal 9. Zostaw pierwszą. No dobrze, tylko że to oznacza, że te kobiety stracą miejsce, stracą pozycję. Być może, jak on będzie nieodpowiedzialny, stracą rację bytu. Dzieci staną się nikim. I nie ma prostej odpowiedzi.
To są dobre książki w Radiu Kraków Kultura. Rozmawiamy o książce papieża Franciszka Rozeznawanie Boży Głos w sercu. Książka papieża Franciszka Rozeznawanie Boży Głos w sercu. To jest podtytuł tej książki. Właśnie zastanawiam się, to pytanie do Tomasza Terlikowskiego, który jest Państwa i moim gościem. Ten Boży Głos w sercu jest oczywiście takim wezwaniem, no, jest oczywiste, prawda? Papież Franciszek jest głową Kościoła katolickiego, ale mówiliśmy też o tym, że to rozeznawanie ma taki szerszy, bardziej uniwersalny charakter, prawda? Że to nie musi się ograniczać tylko do właśnie tej sfery religijnej. Niemniej jest ważna rzecz w tej książce, przynajmniej dla mnie, jak dzielić się, jak głosić Ewangelię, jak być misyjnym. Loyola mawiał, że kiedy głosisz komuś Ewangelię, to kiedyś znalazłam, to zdanie też mnie bardzo poruszyło, musisz wejść jego drzwiami, a wyjść swoimi. Świat, Kościół, jaki się zmienia, tak jak pan pisał w swojej książce, wygasa ten zmierzch mojego Kościoła na moich oczach, no, nie pomaga nam, aby właśnie docierać do tego jądra.
W ćwiczeniach duchowych jest taki przepiękny fragment, jeden z moich ukochanych. Oczywiście pamiętam, że Ignacy mówił, nie powinno się samemu czytać ćwiczeń duchowych, powinno się je przeprowadzać pod opieką kogoś, ale tą książkę warto też, nie traktując tego jako rekolekcję, czy ten tekst warto przeczytać. Simone Weil czytała go samodzielnie, sama sobie przeprowadziła rekolekcję, ale nie o to chodzi zupełnie. Tam jest takie zdanie, ja je cytuję w przybliżeniu. Ignacy Loyola mówi mniej więcej tak. Kiedy z kimś rozmawiasz, zrób wszystko, żeby ocalić jego punkt widzenia. Mówiąc inaczej, nie chodzi o to, żeby zacząć od ocenienia. Powiedzenia, to jest bez sensu, co mówisz. Mamy taką tendencję, to jest oczywiste, że zakładamy, że nasze poglądy, te nasze są najbardziej nasze. Moje jest mojsze, w związku z tym są lepsze. Ale Ignacy mówi, nie, spokojnie, najpierw rzeczywiście przemyśl to, co ma ci do powiedzenia ta druga osoba. Spróbuj wejść w jej punkt widzenia. Spróbuj przyjrzeć się temu, jak ona rozumie rzeczywistość. Może być tak, że okaże się, że z tamtej perspektywy, którą ona przyjmuje, to jest słuszne spojrzenie. Może się tak nie okazać. To nie jest tak, że Ignacy mówi, wszyscy zawsze mają rację. Nie o to chodzi, ale mówi, ale przynajmniej zacznij od tego, bo jeśli od tego nie zaczniesz, no to jak mu powie Franciszek, będziesz kogoś obrzucał kamieniami swoich opinii. Tylko on cię i tak nie zrozumie. Znaczy, to kompletnie nie będzie miało najmniejszego sensu, bo twoje opinie zostaną odebrane jako atak, a nie jako zachęta do rozmowy. I to jest jakby pierwsza rzecz, którą proponuje nam Franciszek. Ja sobie tak na własne potrzeby nazywam to taką strategią takiego, można powiedzieć, duchowego wzięcia w nawias, duszpasterskiej redukcji. Tuż przed II wojną światową wybitny niemiecki filozof żydowskiego pochodzenia, Edmund Husserl, kiedy już był w zasadzie wyrzucony z uczelni, on już był emerytem, ale jego synowie, dwaj ludzie, którzy byli weteranami I wojny światowej, dla Polaków ta pierwsza wojna światowa jest taka mniej istotna. Natomiast dla Niemców, dla Francuzów, no to było doświadczenie absolutnie kluczowe. I dwóch jego synów, profesorów prawa, było wyrzuconych już z uniwersytetu, bo mieli nieodpowiednie pochodzenie, chociaż już ich ojciec, Edmund Husserl, przyjął chrzest w kościele ewangelickim, to on napisał taką książeczkę o kryzysie człowieczeństwa europejskiego. I w tej książce powiedział, czasem trzeba wziąć w nawias i zacząć szukać źródeł. Ja bym powiedział, Kościół jest w bardzo podobnej sytuacji. Mamy tendencję do błyskawicznego oceniania. Pojawia się nowe zjawisko, transpłciowość. I my już wiemy, jak ją ocenić. A Franciszek nas trochę zachęca do tego, Ignacy Loyola, proces rozeznawania, żeby powiedzieć, najpierw się przyjrzyjmy temu zjawisku. Zobaczmy, jakie są jego źródła. Nie oceniajmy. Ocena może przyjść na końcu, a może nie przyjść. Ale po prostu zacznijmy się przyglądać. Pozwólmy, żeby nie od razu ubierać rzeczywistość w schematy, w kategorie, w oceny, które w nas są. Tylko żeby ją zobaczyć. Spójrzmy dokładnie tak samo na zjawiska, które dotykają Kościół i które są w nim. No właśnie, nie chodzi o to, żeby w ogóle nie oceniać. Nie o to chodzi, ale żeby najpierw zobaczyć, a dopiero na końcu spróbować ocenić, ale także spróbować zrozumieć, zanim ocenimy, zrozumieć, co się dzieje. I trochę taką propozycję składa nam Franciszek. Zobaczmy, oceńmy. taka jest jego strategia. Zobaczymy, jak się skończy synod. Nie wiem, jakie będą jego skutki, nie wiem, co się wydarzy. Ale trochę jest taka propozycja dla synodu. Papież mówi, najpierw usiądźmy i niech od dołu wszyscy ze sobą porozmawiają, powiedzą. Potem niech te dokumenty trafią, czy te zapiski trafią do Rzymu. I potem spróbujmy jeszcze raz się nad nimi pochylić, potem dajmy sobie jeszcze rok i jeszcze raz się nad nimi pochylmy. I dokąd nas to doprowadzi, tego Franciszek ostatecznie nie mówi. Być może w jego głowie jest jakaś wizja, dokąd ma to nas to doprowadzić, a być może jej nie ma. A być może papież Franciszek mówi, no to będzie się decydować w pewnym procesie. Ja przypomnę, jest taki dokument, też powstały w bardzo podobny sposób, chociaż tam nie było tego zejścia aż tak głęboko do trzewi kościoła, czyli do parafii, do grup także wykluczonych. Jest to ten dokument, to jest Amoris Laetitia. Papież Franciszek, tak jak wszyscy jego poprzednicy, bo on nie jest pierwszy, zmaga się z faktem, że bardzo wiele małżeństw, w tym małżeństw sakramentalnych, się rozpada. To są liczby w Polsce, to jest 30%, a nawet więcej, ale w krajach zachodnich to jest jeszcze więcej. I mówimy o małżeństwach sakramentalnych. Więc bardzo wiele z tych osób z różnych powodów żyje w nowych związkach. Czyli mamy ogromną grupę katolików, która jeszcze przed Janem Pawłem była w ogóle wykluczona z Kościoła. Ich było wtedy trochę mniej, ale w zasadzie rozwód oznaczał de facto ekskomunikę. To nie zawsze było to ogłaszane de jure, ale te osoby były pozbawione w zasadzie wszystkich praw. Papież Jan Paweł II powiedział, no trzeba to zmienić. Nie możemy tak robić, więc familiaris consortio, mamy przypomnienie, te osoby są częścią Kościoła, są wezwane do życia w Kościele i nawet pod pewnymi warunkami mogą przystępować do Komunii Świętej. Ten warunek, on, tam jest więcej warunków, bo to wszyscy mówią, chodzi tylko o wstrzemięźliwość seksualną. Nie warunków jest więcej. Jest więcej warunków i nie do każdego się to odnosi. Ale takie zastrzeżenie papież Jan Paweł II wprowadził. Papież Franciszek, analizując to, mówi, no dobrze, a co jeśli wszystkie te pozostałe warunki są spełnione, czyli na przykład jest dobro, jakim jest jakaś nowa, długo już istniejąca rodzina, nie ma możliwości powrotu do poprzedniej, są małe dzieci, które trzeba wychować, jest ileś takich okoliczności, które to sprawiają, a jest głęboka wiara, na przykład, która się pojawiła po wielu latach obojętności, ale zaprzestanie jest głębokie pragnienie Komunii Świętej, ale decyzja o tak zwanym białym małżeństwie oznacza, że to małżeństwo może się rozpaść. No bo może, to jest dość oczywiste. Papież Franciszek to cytuje, to jest już bardzo ciekawy dokument, bo to jest chyba jeden z pierwszych papieży, który tak bardzo wprost mówi o przyjemności jako elemencie aktu seksualnego. I dowartościowuje, nie mówi, że on jest najwyższy, to w ogóle nie o to chodzi, ale dowartościowuje go. No i papież Franciszek mówi, no po rozeznaniu w takiej sytuacji te osoby, i nie mówi pod jakimi warunkami, mówi po rozeznaniu można dopuścić do Eucharystii. Polscy biskupi uznali, że jeszcze jest na to za wcześnie, że to jeszcze nie jest ten moment, ale w wielu krajach, w wielu kościołach, i włoskim, i niemieckim, i argentyńskim, i filipińskim, taką decyzję już podjęto. Teraz ostatnio, to jest skomplikowana kwestia, znowuż nie ma prostych odpowiedzi, bo oczywiście to rodzi inne pytania, bardzo wiele innych pytań.
No, bo życie jest skomplikowane, jest procesem, z tym, prawda? Tak. To też jest.
Ale całkiem niedawno nowy prefekt dykasterii nauki wiary, arcybiskup Fernandez, został zapytany o tak zwane błogosławienie.
Od teologii pocałunku, tak? To ten?
Tak, ten, który napisał książkę o teologii pocałunku.
To jest zabawna historia. Czytałbym pan, tak?
Nie, tej nie czytałem, ale on został akurat, bo to po hiszpańsku książka, jeszcze jej nie czytałem, myślę, że ona zostanie, nie wiem, przetłumaczona na język polski. Jest dość trudno dostępna. Natomiast Nie o teologii pocałunku chciałem mówić.
Jest. Tylko taka dygresja moja.
On był pytany już jako prefekt o błogosławienie par jednopłciowych. Jest taki pomysł w niektórych kościołach zachodnich. I on odpowiedział w taki sposób właśnie typowy dla tego procesu rozeznawania Franciszka. Mówi tak, nie ma wątpliwości z perspektywy kościoła, małżeństwo jest trwałym związkiem mężczyzny i kobiety. Nie ma żadnej możliwości, żeby to zmienić.
Czyli kropka.
Po drugie, a nie, właśnie tu nie ma kropki, on nie stawia kropki, mówi.
Właśnie.
Po drugie, jeśli błogosławieństwo par jednopłciowych miałoby oznaczać, że tworzymy jakąś opcję dla tych par, która byłaby takim paramałżeństwem, to nie ma na to zgody. Ale jeśli miałoby być formą przypomnienia, że te osoby także są w kościele, to można zacząć szukać duszpasterskiego rozwiązania, które byłoby przypomnieniem, że taka otwartość istnieje. I teraz, co to znaczy? No, można powiedzieć, nic to nie znaczy, bo to oznacza, że zostawiamy otwartą furtkę, bo jest bardzo trudno stworzyć taki rytm, który będzie z jednej strony mówił tylko małżeństwo mężczyzny i kobiety, tylko związek mężczyzny i kobiety jest małżeństwem, nic innego nie jest, a równocześnie będzie dowartościowywał. Ale arcybiskup Fernandez, już kardynał nominat, mówi, ale szukać możemy. I wydaje się, że Franciszek ma właśnie takie myślenie. Co więcej, Franciszek powie, znowu Amoris Laetitia, ale ten fragment akurat jest cytowany w książce, o której mówimy, powie, powie, musimy czasem dać sobie czas. To znaczy pewne rozwiązania mogą być zweryfikowane wyłącznie przez dłuższy okres czasu. To znaczy wymienianie się opiniami czy okładanie się kijami przez obie, a czasami więcej stron, nie prowadzi nas do żadnych wniosków. Czas weryfikuje. I tu można powiedzieć, doskonale to uświadamia. Taki spór, moja żona się zawsze złości, jak ja o nim mówię, bo mi to zawsze o tych jansenistach mówisz. To jest prawda, ale to jest doskonały przykład, dlatego że jak janseniści zaczęli dyskutować z jezuitami w dużym uproszczeniu, to w tym momencie papieże powiedzieli, przerwijcie tę dyskusję. Ona do niczego już nie prowadzi. Zastosowano się do tego, mniej lub bardziej. To oczywiście nie jest tak, że wtedy wszyscy się słuchali papieży i natychmiast. Ale powiedzmy, trochę ta dyskusja została ograniczona, ale tak naprawdę to, że jansenizm był błędem, bo był właśnie zbyt surowy, to my widzimy po skutkach, po 150 latach. Notabene papieże potępili jansenizm, to też trzeba uczciwie powiedzieć, choć nie wyrzucali ludzi z kościoła, więc można powiedzieć, dzięki temu nie doszło do schizmy, no ale my już wiemy, że skutki były takie i może trzeba się zgodzić z tym, papież Franciszek nam to proponuje, choć to nie jest łatwe, to znowu trzeba powiedzieć, obie strony w tej debacie, czy różne strony w debacie kościelnej mają swoje dobre argumenty. Jedne mają lepsze w jednych kwestiach, a drudzy w drugich, ale mają. I czyli powiedzenie sobie, ostatecznie zobaczymy, to za 100 lat nie jest proste.
Odczytywanie znaków czasu, może w ten sposób, prawda? Też jest to istotne, też, by tak, odczytywać jakby rzeczywistość, patrząc jej prosto w oczy. To cytat z tej książki.
Tak, a równocześnie pozwolić sobie uświadomić, że historia jest procesem naszego życia. Papież Franciszek czasem pisze, trzeba się pogodzić z tym, że na pewnym etapie życia nawet zachowanie pewnych fundamentalnych norm będzie dla nas trudne. Jest taka cudowna książka pewnego prawosławnego starca mieszkającego w Finlandii, ale nie był Finem oczywiście. On uciekł po rewolucji razem z klasztorem z Rosji i on przychodzi do niego młoda kobieta i opowiada o swoich strasznych problemach z zachowaniem wstrzemięźliwości seksualnej i ze znalezieniem męża. A on do niej mówi, módl się spokojnie, to nie jest tak, że tylko ty masz takie problemy, ale pamiętaj, że wiele problemów rozwiązuje wiek. I to jakby można powiedzieć, że to jest lekceważenie. Nie, on nie lekceważy, jeśli dzieje się coś złego. On tylko mówi, czasami trzeba przestać się szarpać, a pozwolić działać Panu Bogu, który działa także przez czas. I Franciszek w pewnym sensie mówi nam, czasami warto przestać się szarpać i pozwolić, żeby czas pewne rzeczy rozwiązywał. On nie wszystko rozwiązuje, to też trzeba powiedzieć, że to Franciszek nie namawia do tego, żebyśmy siedzieli i czekali. Nie, wręcz ale przeciwnie. Żebyśmy jakby mieli świadomość, że pewne rzeczy, pewne debaty, pewne decyzje, pewne zmiany wymagają
nie będą
czasu.
Nie będą tu i teraz wymagają
dokładnie
czasu.
Dokładnie tak, nie będą od razu.
To były dobre książki w Radiu Kraków Kultura i gościem był Tomasz Terlikowski, który mówił o książce papieża Franciszka Rozeznawanie, Boży głos w sercu. Za uwagę dziękuję. Także Anna Łoś. Książka samego papieża Franciszka, Rozeznawanie, Boży głos w sercu. Rozeznawać, by żyć w pełni, tak mówi wydawca. Krakowskie wydawnictwo WAM, z którego inicjatywy i wydawnictwa watykańskiego powstała ta książka. Zachwycił się nią także państwa i mój gość Tomasz Terlikowski, publicysta, pisarz, wnikliwy komentator życia nie tylko religijnego. Popularny podcast, przypomnę, Tak myślę, dobrą reklamę panu zrobiłam, mam nadzieję. Skąd ta życzliwość? Ostatnio jednak tak prawdę powiedziawszy, to papież Franciszek nie cieszy się dobrą prasą.
Mówimy o jego wypowiedziach w dużej mierze dotyczących Ukrainy. I rzeczywiście trzeba powiedzieć, że w tej sprawie papież, jak się zdaje, rozeznaje, posługując się nieprawdziwymi albo przynajmniej niepełnymi danymi. Natomiast mnie zawsze zastanawia, dlaczego my chcemy, żeby ktoś miał rację zawsze albo zawsze nie miał racji. Rozeznawanie polega również na tym, że możemy rozeznać, że na przykład w kwestii Ukrainy papież Franciszek opiera się na niepełnym rozpoznaniu, opiera się na swoim doświadczeniu, które jest radykalnie różne od doświadczenia ludzi mieszkających w Europie Środkowej. I co więcej, jest człowiekiem, który jest już w takim wieku, w którym się bardzo trudno zmienia zdanie. A równocześnie możemy przyznać, że w innych kwestiach papież Franciszek, czy rozeznać, może mieć bardzo głębokie przemyślenia. I wydaje mi się, że w tej sprawie tak właśnie jest. To znaczy, papież Franciszek uczy nas, żeby rozeznawać. Kiedyś święty Tomasz powiedział, żeby każdą sprawę rozeznać. To, co prawdziwe, przyjąć, to, co nieprawdziwe, odrzucić, a to, co wątpliwe, rozważyć. I także po to, żeby się czegoś z tego nauczyć.
Rozeznawanie, i tu proszę państwa, sięgnęłam do słownika wyrazów bliskoznacznych, to jest tak. Znawstwo, rekonesans, kierunek, postrzeganie, kurs, wstępne rozeznanie, zwiad, rozróżnianie, orientacja. Proszę państwa, jeszcze jest kilkanaście tych słów. To właściwie o co chodzi? Bo to rozeznawanie trochę ma taki akcent religijny, czy można go też używać w takiej przestrzeni świeckiej?
No tu powiedziałbym, trzeba zacząć od tego, skąd papież Franciszek ten termin wziął. To jest oczywiście duchowość ignacjańska, jezuicka. On sam jest jezuitą i ona wyrasta z ćwiczeń duchowych młodziutkiego, no może nie młodziutkiego, bo on miał już po 30, ale jeszcze nie księdza nawet, Ignacego Loyoli. On po tym swoim ciężkich ranach odniesionych w bojach zaczyna leżeć i czekać, aż wyzdrowieje. Wtedy, jak wiemy, wielu leków nie było, więc na początku się w ogóle wahało, czy będzie żył, czy nie będzie żył, czy będzie zdrowy, czy nie będzie. I w tym czasie czyta z jednej strony żywoty świętych, które go zachwycają, a z drugiej strony czyta romanse rycerskie, które go także zachwycają. I zaczyna się zastanawiać, co go bardziej pociąga. Zaczyna szukać prawdy o tych duchach, o swoich emocjach, o tym, co jest prawdą w nim, i odkrywa, że radość, te romanse rycerskie dają mu wtedy, tylko kiedy je czyta. Kiedy je kończy czytać, robi mu się smutno, czasem źle, a w końcu radość znika. Natomiast z lektury żywotów świętych czerpie radość, która jest dłuższa. On potem, jak wiadomo, wyrusza w długą drogę, to jest opowieść pielgrzyma, zawarta jest ta droga w opowieści pielgrzyma, i już jako człowiek świecki, jeszcze na długo, można powiedzieć, zanim powstał zakon jezuitów, zaczyna udzielać właśnie lekcji duchowych, jak rozeznawać emocje, jak rozeznawać uczucia, jak rozeznawać duchy, powiedziałby sam Ignacy Loyola. I nie mówimy o sytuacjach, w których jest prosty wybór. Coś jest dobre albo coś jest złe. Coś jest dopuszczalne albo coś jest niedopuszczalne. Pierwsze zdania ćwiczeń duchowych, już tych spisanych, które znamy, brzmią mniej więcej tak, że nie rozeznajemy, czyli nie przeprowadzamy rozeznania duchowego w sytuacji, która jest oczywista. Na przykład ksiądz nie rozeznaje, czy przestać być księdzem. A mężczyzna żonaty nie rozeznaje, czy nie znaleźć sobie nowej żony. To nie jest kwestia rozeznawania, bo mówi tutaj Ignacy, to rozstrzyga nauczanie Kościoła. Jest dość oczywiste. Pewnych rzeczy robić nie wolno. Rozeznajemy, kiedy wybór dotyczy dobra, różnych dóbr. I rozeznajemy nie to, czy to ten drugi wybór jest zły. Nie. Rozeznajemy, czy który dla nas z naszej perspektywy, z perspektywy naszej drogi życiowej, jest większym dobrem, a który jest mniejszym dobrem. I to nie znaczy, że jak wybierzemy mniejsze dobro, to wszystko się posypie. Dlatego Ignacy nie twierdzi. I papież tą myśl bardzo głęboko zakorzenioną w ćwiczeniach duchowych, w rekolekcjach ignacjańskich, odczytywaną teraz wciąż na nowo przez bardzo wielu przecież słuchaczy, pewnie także naszych, bo bardzo popularne są rekolekcje ignacjańskie wśród nie tylko młodych, ale różnych bardzo katolików. Papież właśnie to rozeznanie bierze na warsztat i to rozeznanie proponuje jako drogę z jednej strony indywidualną, tego dotyczą pierwsze, można powiedzieć, pierwsza część książki, o której
to są te katechezy, to znaczy, prawda? Środowe, tak?
Tak, to są katechezy, tak. Ale z drugiej strony papież Franciszek, i to widać w drugiej części, to są fragmenty oficjalnych dokumentów Kościoła, wystąpień z innych okazji papieża Franciszka, Franciszka także to rozeznawanie stawia jako model działania w Kościele, czyli mówi, musimy rozeznawać, co jest na jakim etapie większym dobrem i można powiedzieć, to jest to rozumienie, to znaczy mamy spojrzeć się na swoje życie, proponuje papież, także na sytuację, na to, co się dzieje i w oparciu o modlitwę, o rozeznawanie swoich uczuć, ale także o analizę swojego życia. Rachunek sumienia, przypomnijmy, jest dla świętego Ignacego Loyoli, a także dla papieża jako dla jezuity, jedną z fundamentalnych form modlitwy. Więc patrząc się na swoje życie, możemy ocenić, jak rozeznać pewne rzeczy w dalszej perspektywie.
Święty Ignacy z Loyoli to jest ten mistrz wnikliwości. Jak w takim razie patrzeć na to, co jest naszym udziałem? W jakim kluczu? Jak podejść do tego? Jak oceniać te emocje, tą naszą decyzyjność w sprawie rzeczy dobrych albo mniej dobrych, prawda? Bo nie ma rozeznawania, jeżeli chodzi o sytuacje dotyczące zła, prawda? Tutaj nie.
Tak,
to nie o to chodzi.
To nie o to chodzi. Nie chodzi o sytuacje, w których mamy dobro lub zło. Mamy do czynienia z sytuacjami, w których są różne dobra. Nie wiem, no taki podstawowy przykład, który stawia sam Ignacy. To jest przykład, no jest młody mężczyzna albo młoda kobieta. I oni muszą rozeznać, czy ich drogą jest kapłaństwo, no w przypadku mężczyzny, życie zakonne w przypadku kobiety, czy małżeństwo. Obie drogi, powie Ignacy Loyola, są dobre. Natomiast oczywiście dla kogoś jedna z nich może być lepsza, a druga może być mniej dobra. Nawet chyba niedobrze było powiedzieć gorsza, bo to zakłada no jednak założenie, że coś jest wybitniejsze, a coś jest dużo mniej wybitne. Dla każdego z nas to będzie co innego. Dla kogoś, kto rozeznaje powołanie kapłańskie, no prawdopodobnie, jeśli on ma to powołanie, to lepsza będzie ta droga kapłańska. Ale dla kogoś innego kapłaństwo byłoby złą drogą, bo to nie jest jego droga. Więc my musimy rozeznać. Co więcej, sam papież Franciszek mówi, że te rozeznawania będą się zmieniać. To znaczy, może być tak, możemy sobie to wyobrazić, że ktoś wybrał małżeństwo, chociaż miał powołanie do kapłaństwa, albo odwrotnie, ale wtedy on już rozeznaje także w oparciu o to, co się w jego życiu wydarzyło. Czyli jeśli wydarzyło się, jeśli jest małżeństwo, no to nie ma już kapłaństwa, no przynajmniej w Kościele Łacińskim, o tak powiedzmy, bo oczywiście, ale nawet w grecko-katolickim nie ma, bo małżeństwo jest najpierw, a potem jest kapłaństwo. To jest troszeczkę bardziej skomplikowana historia, ale w Kościele Łacińskim nie ma i koniec, i jakby i rozeznajemy także w oparciu o to, co się wydarzyło wcześniej i koniec, no oczywiście jak Kościół zmieni, to będzie inaczej, ale na tym etapie Kościół nie zmienił, więc nie ma wyboru. I teraz jakimi kryteriami się kierujemy? Papież Franciszek, tak jak Ignacy Loyola mówi, no musimy obserwować swoje uczucia, to znaczy to nie chodzi tylko o to, czy coś nam sprawia przyjemność. Nie, to jest ważne oczywiście, to jest taki pierwszy element, ale również jaki charakter ma ta przyjemność. Czy ona jest długotrwała, czy nie? Czy po tym, jak ją odczujemy, to nie odczuwamy do siebie jakichś takich emocji negatywnych, niechęci? Czy to nie jest tak, że po tej krótkotrwałej przyjemności czujemy się dużo gorzej niż przed nią? Drugi element, bardzo też istotny, który pozwala ocenić, to są wyrzuty sumienia. Paradoksalnie wyrzuty sumienia, mówi papież Franciszek, to jest bardzo pozytywna rzecz, dlatego że ona nam uświadamia, że powinniśmy zawrócić z jakiejś drogi. Choć może się też okazać, że jej brak także jest, czy świadomość, że nie odczuwamy żadnego poczucia winy, choć wiemy, że na przykład obiektywnie zrobiliśmy coś, czego zrobić nie powinniśmy. Taki na przykład jest przekaz naszego wychowania. To też jest pytanie do nas, co takiego się stało. Więc musimy przede wszystkim bardzo uważnie siebie obserwować. I to jest pierwsze polecenie. Dlatego Ignacy Loyola mówi, że codziennie wieczorem powinniśmy przeprowadzić rachunek sumienia. Jezuici, że nawet częściej, ale już zostawmy ten element. Czy częściej, czy rzadziej, na pewno raz w ciągu dnia. I teraz, jak słyszymy sformułowanie rachunek sumienia, to w takim naszym myśleniu, papież mówi, módlcie się rachunkiem sumienia, ale w naszym potocznym myśleniu to jest tak, że siadamy i myślimy, co ja dzisiaj znowu nawywijałem. Zaczynamy od tego, jakie grzechy popełniliśmy, co się złego wydarzyło. Właśnie wcale nie o to chodzi, mówi Franciszek i mówi Ignacy Loyola i mówią inni kierownicy duchowi, choćby Franc Jalicz, też jezuita wybitny, już nieżyjący. Notabene w momencie drogi Jalicza i Franciszka się skrzyżowały. Jeden był przełożonym drugiego w Argentynie. To była trudna historia. Sam Jalicz można powiedzieć, pojednał się z Franciszkiem, jeszcze z Bergoglio, bo to dawne czasy. Ale zostawmy tą historię, ona jest fascynująca, ale na zupełnie inną rozmowę. Natomiast pierwszą rzeczą jest to, że odczuwamy wdzięczność. To jest pierwszy element rachunku sumienia. To znaczy patrzymy się na nasz dzień i myślimy sobie, za co jestem wdzięczny.
To zupełnie zmienia perspektywę też, nie? Ale to zmienia perspektywę też zupełnie, jeżeli nie będziemy grzebać
i szukać.
Tak,
to zupełnie zmienia. Tak. Znaczy, gdzieś na końcu powinniśmy sobie zadać pytanie, gdzie zawiodłem? No, ale nawet nie tyle o to, jaką normę złamałem, bo w rozeznawaniu nie chodzi o normy, chodzi o to, jakiej relacji nie zbudowałem, czego, co mogłem zrobić, a czego nie zrobiłem. Oczywiście jak złamałem normę, to też jest istotne, ale istotniejsze jest nawet nie to, czy ją złamałem, tylko dlaczego ją złamałem, co takiego się wydarzyło, że zawiodłem czasami siebie, czasami innych, że nie zrobiłem tego, co powinienem. Ale pierwsza perspektywa to jest wdzięczność. To znaczy najpierw widzę, co Panu Bogu, ale także innym ludziom zawdzięczam. Nic, co dzisiaj otrzymałem, mi się nie należało. Wszystko jest bezinteresownym darem. I mówię nie tylko o tym, o takich wielkich rzeczach duchowych. Papież Franciszek mówi, duchowość przychodzi, oczywiście jest ważna, ale mówię o tych małych rzeczach. Ktoś się do mnie uśmiechnął, nie musiał. Jestem jemu za to wdzięczny i jestem Panu Bogu za to wdzięczny. Moja żona, czy mój mąż, zrobił mi dzisiaj pyszny obiad. Nie musiał. I jestem za to wdzięczny. Jestem też wdzięczny za ludzi, których spotkałem. Potrafię nawet odnaleźć w sobie, o tym też pisze papież Franciszek, wdzięczność za trudne rzeczy, które mnie spotykają, bo one też mogą mi coś powiedzieć o tym, co się dzieje.
Słuchają Państwo Dobrych Książek w Radiu Kraków Kultura.